Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Jarek Gowin.
Zapraszamy na kolejny, pełen dobrych gier odcinek Giermaszu.
Czekają na Was aż 4 recenzje i debiut naszej redakcyjnej koleżanki Eli.
Sprawdzimy remake klasycznej 8-bitowej gry JRPG.
Zagramy w odświeżoną wersję kultowej przygodówki akcji.
Pobawimy się klockami Lego.
No i wrócimy do postapokaliptycznej zony. Sprawdziliśmy, jak prezentuje się trzecia już odświeżona wersja 8-bitowego JRPG z 1988 roku Dragon Quest III HD WADE Remake.
Giermasz. Recenzja.
Piksele. Kolorowe kwadraty, z których w zamierzchłych latach 80. XX wieku twórcy gier układali fascynujących bohaterów. Składali z nich niesamowite światy, a ówcześni gracze z wypiekami na twarzy przeżywali emocjonujące przygody. Wtedy nie można było tego zrobić lepiej z racji ograniczeń sprzętowych. Jednak trudno sobie wyobrazić, żeby oryginały sprzed lat, nie licząc sentymentalnych fanów, były w stanie zainteresować zarzuconych nowościami współczesnych graczy. Na szczęście dla tych fajnych opowieści pojawiły się nowoczesne piksele, dzięki czemu opisywane właśnie Dragon Quest III HD 2D Remake to propozycja jak najbardziej godna polecenia w XXI wieku. Wspomniane nowoczesne piksele mają obecnie dwojakie zastosowanie. Z jednej strony powstają zupełnie nowe gry w tej estetyce, a że możliwości sprzętowe już twórców nie ograniczają, to współcześnie rozpikselowane produkcje wyglądają o wiele lepiej niż ich duchowe pierwowzory. Zresztą, po prostu odpalcie sobie jakiś filmik z oryginałem Dragon's Quest 3 z 1988 roku, włączonym na konsoli Nintendo Entertainment System, żeby zrozumieć, że nowoczesne piksele to nieco inna inaczej ułożone kwadratowe kropki niż te widziane na ekranie w latach 80. XX wieku. I tu dochodzimy do drugiego, tu użytego, sposobu wykorzystania nowoczesnych pikseli. Dzięki nim można przygotować tak pięknie wyglądające produkcje jak Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Wydawca, firma Square Enix, ma wiele perełek sprzed lat w swoim katalogu i mają pod skrzydłami studio, które używa silnika graficznego HD 2D. Dotychczas wykorzystywany do tworzenia nowych gier, a teraz użyty do przygotowania remake'u, zrobienia od nowa wiernie z oryginałem współczesnej wersji klasyka gatunku. Oczywiście cały czas mówimy o scenografii zbudowanej z kolorowych kwadracików, ale z dodaniem trójwymiaru, gdy twórcy korzystają z nowoczesnych efektów oświetlenia, dodają zmienne warunki pogodowe, a do tego kolory są żywe, kontrastowe, więc na wielkim ekranie ta produkcja wygląda jak brzytwa. No i w tle przegrywa nagrana na nowo z oryginalnych partytur bardzo elegancka, symfoniczna muzyka. W takich okolicznościach obecni gracze mogą śmiało sprawdzić, co zrobione na nowo Dragon Quest 3 ma do zaoferowania. A fani gatunku chyba się nie zastanawiają, tylko albo już kupili, albo mają tę produkcję na radarze. Zresztą reakcja graczy w samej Japonii jest znacząca, bo Dragon Quest 3 HD 2D Remake skoczyło z miejsca na sam szczyt tamtejszej listy bestsellerów. Bo to po prostu była i jest bardzo udana gra w swoim gatunku, plasująca się niezmiennie wysoko we wszystkich rankingach oceniających poszczególne tytuły z serii Dragon Quest. Docenia się przede wszystkim rozmach tej przygody, to zresztą ogólnie wyróżnik produkcji JRPG. One zazwyczaj chcą być epickie. Jednym wychodzi to lepiej, innym gorzej. Akurat w przypadku opisywanej gry z przyjemnością można odkrywać, co ten świat fantazy ma do zaoferowania i jak rozwinie się ta historia, niby zbudowana na dość prostym schemacie bohatera walczącego ze złem i ratującego królestwo, ale niezmiennie wciągająca to opowieść. Przy czym wierność oryginałowi nie pozwoliła na przykład na kombinowanie z systemem walki, turowym, do tego stosunkowo prostym jak na dzisiejsze standardy. Losowe walki włączające się co kilkadziesiąt sekund w czasie eksploracji mapy to akurat pewien anachronizm, ale fan gatunku wie, a innym wypada wyjaśnić, że wdawanie się w kolejne potyczki, nabijanie punktów, aby rozwijać postacie, owe farmienie tychże punktów to nieodłączna część doświadczenia grania w JRPG. Choć fakt, we współczesnych produkcjach gracz ma więcej kontroli nad tym elementem niż w Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Jakby co, to nowość, macie do dyspozycji trzy poziomy trudności i starcia można przyspieszyć, ta opcja się doprawdy przydaje. Warto też pamiętać, że w odróżnieniu od bardzo wielu gier z gatunku, zwłaszcza tych nowszych, towarzyszącą nam drużynę nie złożymy z zapadających w pamięci postaci. Od pomocników wynajmiemy w karczmie. Jak na tamte czasy, co można wyczytać z opracowań, był to jeszcze nowatorski system. Dzisiaj można nieco żałować, że gracz nie będzie miał szansy jakoś się z nimi polubić. Nie jest to jednak wada, a cecha cecha oryginału, którą oczywiście twórcy remake'u musieli uszanować. I słusznie, że tak zrobili. W kwestii fabularnej dodano nieco wątków, jak wieść od wydawcy niesie jednak, co oczywiste, wychwycą to fani pierwotnej wersji, a nie współcześni gracze włączający po raz pierwszy Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Na marginesie, ciekawostka, otóż dawno temu w Japonii, w 1986 roku, firma Enix wydała bardzo dobrze przyjętą pierwszą odsłonę Dragon Quest, czym zainspirowała konkurencyjny zespół twórców w przeżywającym kłopoty finansowe studiu Square do przygotowania produkcji zatytułowanej Final Fantasy. Słowo Final miało oznaczać, że to ostatnia ich gra. Odnieśli sukces, obie serie przez lata ze sobą konkurowały, a w końcu i tak doszło do połączenia obu wydawców pod nazwą Square Enix. Wydaje się, że opisywany tytuł jest na dobrej drodze, aby odnieść rynkowy sukces dla wydawcy, co powinno być bardzo dobrą informacją dla graczy, bo jak już wspomniano, Square Enix ma w swoim katalogu wiele produkcji, które mogłyby doczekać się odświeżenia. Już zresztą zapowiadano wersję HD 2D Dragon Quest 1 i 2 z premierą przewidzianą na 2025 rok. Dlatego w tej kolejności wydawane, bo fabularnie trójka jest ich prequelem. Ale miejmy nadzieję, że będzie tych odnowień więcej. Klasyków do przypomnienia jeszcze trochę zostało. Kilka z nich co prawda doczekało się remasterów, ale jednak zrobienie ich od nowa jako remake jest jednak czymś nieco innym. I nie są to odgrzewane kotlety. Remake z wykorzystaniem silnika graficznego HD 2D, czego naturalnie przykładem jest opisywane, odpicowane Dragon Quest 3, jawi się jako zupełnie nowa gra, dostosowana do potrzeb współczesnych odbiorców, z jednoczesnym zachowaniem ducha i szacunku do materiału źródłowego. Ocena 9,5 na 10. Kolejny remake w tej audycji, tym razem kultowej przygodówki z 1994 roku Little Big Adventure Twist and Quest, którą ograła debiutująca w Giermaszu Ela Bielecka.
Giermasz. Recenzja.
To ja się może od razu przyznam. Nie grałam w oryginalne Little Big Adventure. Wiem, herezja. Ale jak to mówią, wady należy przekuwać w zalety, a słabości w mocne punkty, zrobię więc z tego atut. Może nie mam sentymentu do przygód Twinsena, który zamieszkuje planetę o dwóch słońcach, ale za to mogę na remake kultowej gry spojrzeć świeżym okiem i spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy jest sens, żeby po Twinsen's Quest sięgnęli ci, którzy wcześniej o Little Big Adventure zaledwie słyszeli. Zacznijmy od tego, że twórcy wprowadzili do odświeżonej gry kilka zmian fabularnych. W klasycznej przygodzie Twinsena mieliśmy głównego złaka, czyli doktora Fanfroka, który podporządkował sobie planetę Twinsan i terroryzuje mieszkańców przy użyciu armii klonów. Nasz główny bohater, należący do istot o nazwie Quetch, ma prorocze sny. Przez nie Fanfrok więzi go w szpitalu psychiatrycznym. Ale że Twinsen jest bystrym i wyrywnym młodziakiem, to się z tego szpitala wydostaje i odnajduje swoją dziewczynę Zoe. Radość z ponownego spotkania nie trwa jednak długo, bo klony porywają miłość Twinsena. W nowej wersji też oczywiście mamy Fanfroka, choć jest nieco bardziej przypakowany niż w oryginale. Mamy Zoe, która jednak już na początku gry sama się wymiksowuje, uciekając przed tyranią Fanfroka. Mamy też jednak Lunę. A Luna to siostra Twinsena.
Twinsen, they let you go?
No, I broke out.
Dziewczynka jest odważna i pyskata i to ją w tej wersji porywają klony. I od tego zaczyna się podróż z przygodami naszego bohatera, aż do momentu, w którym będzie się musiał zmierzyć z Fanfrokiem.
Hi Jojo, I'm looking for Luna. Two Grobo clones took her away. I don't know where they might have taken her.
Jak wygląda sama gra? Przede wszystkim nie ma już dwuwymiarowych renderowanych teł, a jest oprawa w czasie rzeczywistym i ruchoma kamera. Akurat w moim przypadku prowadzi to do lekkiej frustracji, bo ta płynność powoduje, że chciałoby się podejrzeć dalszą część planszy, a nie można. Co do estetyki, tutaj mam mieszane uczucia. Widziałam opinie recenzentów, według których gra jest po prostu brzydka, bo wygląda jak wczesne próby eksperymentowania z 3D. Być może, ale dla mnie ma to jakiś urok. A jak wspomniałam, staram się patrzeć na to świeżym okiem. Swinson biega sobie po tym swoim świecie i wykonuje zadania, żeby odnaleźć siostrę i pokonać Złaka. No i oczywiście musi przy tym walczyć, głównie z klonami. Używa do tego albo walki wręcz, albo rzuca kulę, która jest jednak bardziej skuteczna. Kula ma dwa tryby i tu chyba twórcy postanowili przypomnieć, jak to było w starych grach, bo proces prowadzący do tego, że ta broń wreszcie rąbnie w przeciwnika, wymaga jednak trochę czasu i całkiem sporo precyzji. No, ale może też o to chodzi, bo przecież twórcy zrobili remake przygodówki, a nie strzelankę, żebyśmy sobie naparzali na prawo i lewo. I jeszcze jedno. Przeciwnicy odradzają się po wyjściu z lokacji, co może być jednak lekko denerwujące. Ale ponieważ w oryginalnej grze było tak samo, to nic nie będę na ten temat mówić. Sentymenty to jest jednak potężna siła.
You fell right into my trap. It was too easy.
I jeszcze to, na co tygryski lubią sobie ponarzekać najbardziej, czyli błędy. Najbardziej bolesne niedoróbki to te dotyczące wychodzenia z lokacji. Ponowne wejście do domu, z którego się wyszło, powoduje wypadnięcie z planszy, upadek do wody i oczywiście śmierć. Ekstremalna, a przy okazji nieco absurdalna sytuacja, jaka mnie spotkała, to taka, w której zrobił się autosave tuż po upadku Twinsena do wody. Grę trzeba było zacząć od nowa, no bo chłopaka niestety nie dało się już uratować. Stawianie pytania, po co zrobiono remake klasyka, który według niektórych bardzo ładnie się zestarzał i mimo trzydziestki na karku nadal przynosi dużo radości, jest chyba bezcelowe. Wróćmy więc do pytania zadanego na początku, czyli czy jest sens, żeby po Twinsen's Quest sięgnęli zupełni laicy? Odpowiem tak. Są błędy, niedoróbki, estetyka nie każdemu może pasować, a przygoda Twinsena nie należy do najgłębszych historii świata gier. Ale daje dużo satysfakcji i po prostu radochy przy pokonywaniu przeciwników, rozwiązywaniu zagadek i poznawaniu nowych postaci, które pomagają naszemu bohaterowi. Ocena 4 na 10.
Hide! Quick!
Follow us!
Luna!
I have to get home. Quick!
Gry z serii LEGO lubi chyba każdy, a także Michał Król, który jest wielkim fanem hitowej serii Horizon, więc z chęcią rzucił się w wir zabawy klockami LEGO w LEGO Horizon Adventures.
Gier masz. Recenzja.
Nazwa LEGO Horizon Adventures zadziałała na mnie jak magnes. Po pierwsze, gry z serii LEGO dają bardzo dużo frajdy i trochę ich w życiu przeszedłem. Po drugie, seria Horizon to w mojej ocenie jedna z najlepszych w portfolio marki PlayStation. Co prawda recenzowana produkcja różni się od klasycznych gier z duńskimi klockami, jednak ma to coś, co przykuło mnie do konsoli na kilkanaście godzin. Historia opowiada przygody Aloy z pierwszej części Horizon Zero Dawn, a w sposób oczywisty jest upraszczona. Produkcje LEGO to zawsze przede wszystkim zabawa, humor i prostota. Tak jest i tutaj. Odległa przyszłość, zniszczona planeta i plemię Nora mieszkające w osadzie Serce Matki, które tutaj jest bazą wypadową do kolejnych misji. Bujna przyroda króluje, ale przypominające dinozaury maszyny stały się wrogami ludzi. Oczywiście za wszystkim stoi ten zły, pradawny cyfrowy demon oraz grupa czcicieli słońca, którzy chcą żyć w świecie pozbawionym cienia. Historia przedstawiona jest w bardzo uproszczony sposób. W końcu w LEGO Horizon Adventures mają grać zarówno dorośli, jak i dzieci. W trakcie swojej przygody Aloy spotyka trójkę bohaterów, którzy stają się grywalnymi postaciami. Walczącego ostrzem Varla, dzierżącego potężny młot Eranda, czy rzucającą wszystkim Teresę. Można wcielić się zarówno gracz, jak i partner do zabawy kooperacji. Jest to opcja, a nie przymus, ale warto sprawdzić możliwości pozostałych bohaterów. No i chyba, że ktoś chce zrobić grę na 100%, wtedy spędzi z nimi sporo czasu. Dla lubiących przebieranki są dostępne ubiory dla postaci, zarówno z gry Horizon Zero Dawn, ale także m.in. z Ninjago czy najlepszej gry w historii LEGO City Undercover. W końcu nic nie stoi na przeszkodzie, by biegać jako ninja, policjant, kurczak czy hot dog. No i zmieniać można też wygląd całej osady. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, Serce Matki stanowi bazę wypadową i to stąd ruszałem do kolejnych misji. Są one standardowo liniowe do bólu i praktycznie polegają na docieraniu do aren, gdzie walczy się z czcicielami słońca i oczywiście maszynami. Jest możliwość ukrywania się w krzakach, jednak ja preferowałem otwartą walkę. Ta się różni od klasycznych gier LEGO, gdyż Aloy strzela z łuku, który trzeba wycelować i naciągnąć, ale sprawuje się to świetnie. Do tego bohaterowie mogą atakować m.in. ogniem, wstrząsami i chłodem, co daje odpowiednie efekty. Są też bardzo przydatne bronie specjalne, w sumie dzieje się sporo. Walka bywa też wyzwaniem, bo mechaniczne zwierzęta potrafią zajść za skórę. Jeszcze ze znaną graczą z gry Horizon Zero Dawn, Czujką, poradzić sobie można szybko. Tak przypominający tygrysa, gromoszczęk czy wielkiego kraba, krabołaza, no to już jest wyzwanie. Oczywiście do czasu, bo postacie zbierają punkty doświadczenia, rozwijają się, zyskują siłę czy zdrowie, można też wykupić ulepszenia. Są też ciekawe walki z bossami, ale także wspinanie się na szczyt żyrafa czy zwiedzanie podziemnych kotłów. Niestety, w LEGO Horizon Adventures nie ma znanego fanom rozwalania wszystkiego. By zbierać klocki, walutę, jedynie można wybrane obiekty. Przez to też ograniczono zdobywanie klasycznych złotych klocków, tu dostaje się je z automatu za ukończenie poziomu. Ale dodano wyzwania, za które też się je dostaje i odblokowuje całkiem sporo fajnych rzeczy. Ogólnie jest co robić, choć to tylko kilkanaście godzin zabawy. Mówię tylko, bo jednak inne gry z serii LEGO wymagały dużo, dużo więcej czasu. Lubię gry LEGO, uwielbiam serię Horizon, więc mimo jednak krótkiej przygody, ograniczeń czy jedynie czwórki bohaterów, w LEGO Horizon Adventures bawiłem się doskonale. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że produkcja powinna być większa, zawierać na przykład obie części serii z Eloy w roli głównej. Z drugiej strony spodobał mi się nowy system walki i wykreowany świat, więc daję ocenę 7 na 10. Czas na ostateczny werdykt Jarka Gowina w sprawie drugiej części kultowej serii FPS-ów Stalker 2 Hearts of Chernobyl.
Giermasz. Recenzja.
Obiecałem wam drugą część recenzji Stalkera 2, a że czasem spełniam obietnicę, to tym razem się udało. Mam kolejne doświadczenia i przemyślenia, właściwie to coraz lepsze. W międzyczasie Stalker dostał nowego patcha, który likwiduje część błędów. Od tamtej pory gra nie wyrzuciła mnie do pulpitu. Było mniej lewitujących przedmiotów. Mam też wrażenie, że niektóre elementy graficzne zyskały nieco końcowych szlifów. Oczywiście rdzeń gry pozostał nienaruszony. Jeśli chodzi o oprawę wizualną, to pozostaje przy swojej opinii. Część zachwyca tymi elementami, które mają nie zachwycać, paradoksalnie. W takim sensie, że wylewający się postsocjalistyczny brud, ruiny, prowizorki i znaki czasów minionych, a także rozległe obszary robią wrażenie. Gorzej, jeśli chodzi o postaci czy widok niektórych obiektów z bliska, ale całokształt jak najbardziej na duży plus. W przypadku walk to możecie mieć mieszane uczucia. Starcia z mutantami są potwornie frustrujące. Bestie są odporne, szybkie, często mają nadprzyrodzone właściwości, a co gorsza, nie zostawiają nic po sobie. Potyczki z ludźmi z kolei to już zupełnie inna sprawa. Nigdy się z nikim na szczęście nie strzelałem, ale wydaje mi się, że to wygląda mniej więcej tak jak w Stalkerze. Drzewa, polana, nic nie widzisz, bam, nie żyjesz. Tylko dlatego, że ktoś zobaczył cię pierwszy, a nie miał przyjaznych zamiarów. Choć oczywiście Stalker tym się cechuje. Nigdy nie wiadomo, kogo spotkasz i co ten ktoś będzie miał w planach. Jeśli ty się przyczaisz pierwszy, jeszcze spoko, choć to też nie jest jeszcze gwarancja zwycięstwa. Walki są szybkie, często chaotyczne i niesprawiedliwe, ale to jest też filozofia. Filozofia tej produkcji. Tu nie ma sprawiedliwości. Stalker jest bezwzględny. Jest bezwzględny również jeśli chodzi o materiały. Ciłamy tu każdy pocisk, bandaż, jedzenie i wyposażenie. Nie ma raczej nadziei na to, że w pewnym momencie będziemy pruć do wszystkiego, co się rusza, jak z pistoletu na wodę. I to jest olbrzymia zaleta, która pomaga we wczuciu się w klimat. Jest brudno, szaro, brzydko i do tego biednie. A potem umierasz. Kilka słów o fabule jeszcze wam powiem. Jest naprawdę chwilami niezła. Rozkręca się, ma momentami mielizny, ale co do zasady sprawiało mi przyjemność jej odkrywanie i wykonywanie zadań pobocznych. Tu jednak jedna uwaga, bo taki szczegół nie pasuje mi do reszty. Zgadzam się z tym, że jest nędza, jeśli chodzi o wyposażenie i bardzo dobrze, jednak zadania poboczne powinny być nagradzane odrobinę lepiej. Dosłownie odrobinę, bo chwilami po przejściu jakiejś misji stan ekwipunku był gorszy niż wcześniej. Szkoda, bo człowiek ma ochotę wycisnąć ze Stalkera wszystkie wysoki, a ta ekonomia nieco jednak zniechęca. Problem jest też z konstrukcją niektórych zadań. Gracz na siłę wciskany jest w pewne wytyczone ścieżki. Powiedzmy, że mamy znaleźć gościa, który ukrył się w starej chacie. Powybijane szyby, wyłamane okna, ale drzwi zamknięte na amen. No nie mogę wejść oknem, drzwiami też nie. Bo nie, mam koniecznie odnaleźć tunel, który prowadzi do chatynki, choć nawet w realu bez przebierania się z piżamy dostałbym się do tej ruiny bez większej napinki. Ale to do przebolenia. Jednej rzeczy mi brakowało tak, że aż sam się dziwiłem, bo po każdej misji szukałem jakichś statystyk, punktów ulepszania i zdolności. Wiem, że to nie ten gatunek, bo to survival shooter. Wiem, że może chcę za dużo, ale naprawdę by zrobił choć mały system rozwoju. Taki minimalny chociaż. Cóż, nie można mieć wszystkiego. Dobrze jednak, że mamy Stalkera 2 i jego Zonę, która wciąż jest najjaśniejszą gwiazdą tej gry. Gwiazdą migającą niepokojąco, odrapaną, miejscami zardzewiałą, wiszącą trochę krzywo i świecącą na mieszankę spirytusu z olejem rzepakowym i częściowo zdrapanym napisem Kamas. Taką Zonę, co wciąga i promieniuje na gracza tak, że chce w tym radioaktywnym świństwie na trytytki się zanurzyć i nie ma zamiaru długo wychodzić. 9 na 10.
Za tydzień, jak co tydzień, kolejne recenzje fajnych gier, które już dla was ogrywamy.
To wszystko w tym odcinku Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także na Spotify i w podcastach Google.
Michał Król.
Jarek Gowin.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz. Recenzja.